Laudetur Jezus Chrystus. Z księdzem Mateuszem spotkaliśmy się ostatnio, tylko nie pamiętam, kiedy to było, natomiast daliśmy takie słowo, że powiemy o wadach tradycjonalistów. W związku z tym ja bym chciał poruszyć trochę ten temat, tylko nie chciałbym, żebyście patrzyli na to jako słowa krytykanctwa, bo to jest, myślę, bo krytyka, krytykanctwo to jest jakieś tam, jest różnica. Natomiast wynika to z naszej troski o pewne postawy, które dostrzegamy, ze względu na to, że ksiądz Mateusz ma większe doświadczenie pracy z tradycjonalistami, a też walczymy przecież o ich zbawienie, bo naszym zadaniem jest walczyć o duszę człowieka. Tak? To jest chyba nasze zadanie. Między innymi.
Główne, tak.
Tak, więc nie chodzi o to, żeby się przypodobać pewnym grupom i będziemy cisnęli po prawych, to jedni będą zadowoleni, będziemy cisnąć po lewych, to drudzy będą zadowoleni. Zupełnie nie o to chodzi. W związku z tym, księże Mateuszu, pojawia się pierwsze pytanie. No jakie dostrzegasz tutaj problemy? Ja oczywiście w międzyczasie będę robił notatki, dopisywał sobie i pytał, bo sam jestem ciekaw.
Tak, ja bardzo lubię, jak są zadawane pytania, bo tak sam z siebie to ciężko cokolwiek powiedzieć. Natomiast myśląc i mówiąc o wadach tradycjonalistów, musimy wziąć pod uwagę pewną istotną kwestię. Mianowicie, że są pewne zachowania, które przynależą człowiekowi, i są pewne zachowania, które inni człowiekowi jakoś przypisują i być może często nie są zgodne z rzeczywistością. Wiemy, co to jest prawda.
Veritas est adequatio, intellectus et rei.
Tak, więc myśląc o wadach tradycjonalistów, chciałbym podzielić to na dwie kwestie. Na to, co jest realne i na to, co jest, bym powiedział, wirtualne. Kojarzą mi się takie słowa przypisywane słudze Bożemu arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi, który kiedyś o Kościele powiedział takie rzeczy, że na świecie nie ma więcej niż 100 osób, które prawdziwie nienawidziłyby Kościoła katolickiego, lecz są miliony, które nienawidzą swojego własnego wyobrażenia o Kościele katolickim.
Świetnie.
No, bardzo mi się to spodobało i kiedy zastanawiałem się, co tutaj powiedzieć, to chciałem od tego wyjść, dlatego że myślę, że to zdanie w odpowiedni sposób możemy również odnieść do sposobu myślenia o tradycjonalistach, że na świecie nie ma więcej niż 100 osób, które prawdziwie nienawidziłyby grupą, jaką są tradycjonaliści, ale nienawidzą własnego wyobrażenia, które sobie stworzyli o tradycjonalistach. Chociaż to wyobrażenie też może być stworzone na jakiejś podstawie, na przykład kontaktu z drugim człowiekiem i wynika z tego, jaki on ma charakter, jak podchodzi do sprawy i tak dalej. Więc ja bym tutaj wyróżnił takie pewne rzeczy, które jako duszpasterz próbuję dostrzec.
To są cenne wskazówki zawsze.
Więc najpierw się na tym skupię. Oczywiście to generalizujemy po to, aby pokazać problem, a nie uderzać w konkretnego człowieka, bo każda grupa w Kościele, każdy z nas, moglibyśmy wziąć na tapetę i o kimś coś złego powiedzieć. Natomiast są pewne zachowania, które mogą sprzyjać takiemu patrzeniu na tradycję w sposób negatywny. Oczywiście w każdej grupie ludzkiej tym, co najbardziej razi do drugiego człowieka, tak myślę, że jest pycha. I są pewne zachowania niektórych tradycjonalistów, które mają u swojej podstawy gdzieś głęboko zakorzenioną pychę i miłość własną. Ja bym tutaj podał takie rzeczy, że pierwszą rzecz to jest ja wiem najlepiej. Niektórzy nie mają takiego dobrego rozeznania. Przeczytali coś, dowiedzieli się czegoś, odkryli coś, co jest dla nich ważne i teraz jakby cały świat im się przewraca, że włącza im się taki pstryczek neofity i chcą wszystkich dookoła bez miłości i miłosierdzia pouczać, nie biorąc pod uwagę tego, że każdy człowiek ma jakiś pewien etap w swoim życiu, który, nie wiem, zdobywa doświadczenie, czy tam jakiś światopogląd. I pierwsza rzecz, która jest dosyć sporą wadą u niektórych tradycjonalistów, to jest taka nieumiejętność ludzkiego przekazywania treści związanych z tradycją. Jakby taka wyniosłość.
To dotyczy... Czyli zamiast pokazać piękno, pokazuje się wyższość.
Tak, to dotyczy zarówno wiernych, jak i osób związanych bezpośrednio z liturgią. Zwłaszcza świeckich, prawda, ministrantów, ceremoniarzy, którzy czasami po prostu w swoim zapędzeniu w rubrycyzmie zapominają o tym, że żyjemy w świecie, który ma jakieś pewne okoliczności, gdzie pojawiają się pewne problemy, na które trzeba aktualnie odpowiedzieć i nie zawsze jest na to rubryka, a czasami trzeba rzeczywiście, no, dla dobra duchowego pewne rzeczy pominąć, prawda? Ja na przykład tutaj o takim konkretnym przykładzie podam z naszego środowiska. Dla nas ważnym wydarzeniem w Józefowie było wydarzenie, kiedy obchodziliśmy dziesięciolecie celebracji mszy tyrdenckich w Józefowie. No i na tę okoliczność zaprosiłem księdza biskupa Romualda Kamińskiego, który przyjechał, powiedział kazanie, zwizytował nasze duszpasterstwo i dla nas było to bardzo ważne wydarzenie, istotne. Z racji tego, prawda, że od wielu, wielu lat nie praktykuje się w kościele ceremoniału biskupiego związanego ze starym rytem, biskup Romuald Kamiński przyjechał na mszę świętą, ona się nazywa w rubrykach Coram Episcopo, bez niektórych insygniów, które są wymagane przez ceremoniale episkoporum w Starym Rycie, prawda? Dla mnie to było zrozumiałe. Mimo, że wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, no, był zrogi, ja to rozumiem. Dla mnie było najważniejsze wydarzenie i radość ludzi, którzy zobaczyli biskupa na mszy tyrdenckiej, który do nich mówi, który jest blisko nich i który nie traktuje ich jak trendowatych.
Tak, bo to pokazuje, że się pod tym podpisuje też.
Tak, dokładnie. No i oczywiście w duchu tej całej radości były wstawione zdjęcia w internecie, relacja, no i oczywiście niektóre osoby zamiast wyszukać dobro, które z tego wyniknęło, skupiły się na tym, co było nie tak, prawda? Wytykały, że nie ten kolor sutanny, tego czegoś nie było, innego, tutaj był błąd, tutaj tego. Mnie to się bardzo nie podoba, bo nie od razu Kraków zbudowano. Jeżeli chcemy, żeby tradycja miała swoje miejsce właściwe w kościele, to najpierw w wielu elementach trzeba być człowiekiem. Zrozumieć, gdzie jest najwyższe dobro, a dopiero potem jakby po kolei pokazywać, że tutaj można inaczej, tutaj by wypadało tak, a nie inaczej i tak dalej. Więc jedną z takich głównych wad tradycjonalistów, znaczy generalizuję, bo to jest margines, który niestety rzuca dosyć spory cień na całe środowisko i na podstawie tego właśnie w internecie niektóre osoby postrzegają całość. Pars pro toto, to też jest błąd logiczny, prawda, ale to już nie wchodzimy w myślenie innych osób. Trzeba więcej takiej wyrozumiałości i delikatności wśród niektórych zajmujących się tradycją Kościoła w perspektywie takiej, że trwamy w pewnym kryzysie liturgicznym, duszpasterskim, kryzysie znaków liturgicznych i teraz takie ciśnięcie, takie radykalne, nic dobrego nie przyniesie, a raczej do tradycji zniechęci. Pokazywać piękno, to jest pierwsza rzecz. Nie wiem, czy jakiś komentarz
mam,
do tego?
Mam, oczywiście, tak, już dwa punkty zdążyłem zapisać. Pierwsza rzecz, którą sobie zapisałem, to jest neofita, bo powiedziałeś tak, neofita to jest świeżo nawrócone, czyli taki, który spotkał Pana Boga, czasami takie rzeczy chce wytłumaczyć. I bywa tak, że na przykład jak się rozmawia z neofitami, to trzeba ich trochę tak gasić, bym powiedział na początku, ponieważ skoro on spotkał Pana Boga, to teraz wszystkich będzie katował Panem Bogiem. Nie to, że zachęcał, tylko katował. Milion modlitw, każda na coś innego, tak. Dlatego, że przecież ta modlitwa jest na to, a tamta jeszcze na to pomoże, więc to jest bardzo ciężkie doświadczenie. A tu jednak potrzeba takiej zdrowej dyscypliny i takiej ciągłości działania. Ja w takich przypadkach mówię, to może jeszcze nie codziennie Pismo Święte, jak jesteś świeżo nawrócony, ale spróbuj na przykład dwa razy w tygodniu przez pół roku, i po pół roku się zastanowisz, co dalej. I może być faktycznie taka tendencja, kiedy ktoś na przykład zachwycił się w jakiś sposób mszą świętą trydencką, to oczywiście bywają takie osoby, w komentarzach to widzę, ale sam spotykam też takie osoby. I pierwsza rzecz, którą mówią, to że od razu Novus Ordo jest nieważna, że tam się nie da być, że to samo zło, zaczynają mówić takie rzeczy. Ja rozumiem, że się zachwycił, tylko mówię, rozmawiając ze mną w taki sposób, ja już mam taką blokadę, że mówię, sorry, nie mogę cię słuchać. Co więcej, bo przecież no wiadomo, że jeśli chodzi o argumentowanie pewnych rzeczy, ja rozumiem. Tylko że mam takie wrażenie, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że przecież Pan Bóg podpisał się pod tym, bo są cuda eucharystyczne. Nie, i tu trzeba też dalej rozpatrywać, umieć rozmawiać w ten sposób, bo i jedni, i drudzy są bardzo cenni w Kościele, ale i jedni, i drudzy muszą być nauczeni. Jedni bycia człowiekiem, a drudzy wielkiego zamiłowania do liturgii.
To prawda. Ja myślę, że generalnie problem tkwi w tym, że my dzisiaj troszkę w przestrzeni prawdy, która już została wspomniana na początku tego odcinka, tak humorystycznie powiem, działamy troszkę tak, jakbyśmy pływali po warszawsku, pewną częścią ciała po piasku. W takim sensie,
RZ że... pisaną u Sapkowskiego, tak? Żyć.
Tak, tak. W takim sensie, że współczesny człowiek zbyt szybko zadowala się prostymi wyjaśnieniami i nie dąży do poznania istoty problemu. I w związku z przeczytaną publicystyką, wyjaśnieniem, które usłyszy w internecie, w wiadomościach i tak dalej, przyjmuje już bezkrytycznie i nie chce zrozumieć, z czego ten problem wynika. Ostatnio byłem u takich znajomych na kolacji i jeden właśnie ten pan, gdzie tam byłem, zwrócił taką ciekawą uwagę, dlaczego wśród tradycjonalistów jest problem między innymi, nie wiem, z Janem Pawłem II, czy z takimi sprawami. Mianowicie trzeba też zrozumieć pewien kontekst, prawda, że jest dużo osób, które czyta publicystykę tradycyjną, napisaną we Francji w latach takich ostrego kryzysu Kościoła, przetłumaczoną na język polski, która to publicystyka była pisana w konkretnym momencie historii i w konkretnych uwarunkowaniach. I oni to potem te opinie, które przeczytali, przenoszą na grunt polski czy na inny i po prostu rodzą się dosyć spore nieporozumienia. Ale wydaje mi się, że problem generalnie przyjmowania tak zewnętrznie albo tylko tak dosyć płytko rzeczywistości kościelnej jest problemem nie tylko niektórych tradycjonalistów, ale generalnie wielu osób w Kościele, gdzie po prostu jest zanik chęci dotarcia do prawdy. Prawdy rozumiane jako prawda rzeczy. Więc tak bym to określił. Żeby pokonać to wszystko, trzeba po prostu mieć umiłowanie prawdy, być współpracownikiem prawdy, tak jak Benedykt XVI miał w swoim herbie, w swoim zawołaniu biskupim cooperatores veritatis, współpracownicy prawdy. I myślę, że wtedy przynajmniej jeden z elementów takich trudnych mógłby zostać usunięty.
Ostatnio jeden znajomy opowiedział mi taką rzecz, że ksiądz proboszcz w tym czasie, w którym był właśnie trudno z ilością wiernych, pozwolił odprawiać mszę świętą w rycie trydenckim. Jest tylko jeden warunek, który podał, czyli zakładanie maseczki na mszy świętej. I okazało się, że ta grupa stwierdziła, że absolutnie nie pozwolą sobie na taką hańbę. Ja nie mówię, czy to jest zasadne, czy nie, co do maseczki, bo się na tym zupełnie nie znam i wiem, że jest niewygodna, ale chodzi o ideę. Oni powiedzieli, że wolą nie pójść na mszę świętą, niż założyć maseczkę. I okazało się, że bardzo duża grupa tych, którzy chcieli, żeby była msza święta i mogą już założyć tę maseczkę, tylko że mogli przyjąć ciało Chrystusa, musieli jechać 100 kilometrów do innego miasta, w którym akurat były odprawiane, no bo większość powiedziała nie. No i duszpasterz nie mógł nic zrobić. Tam proboszcz dał jakiś tam jasny warunek. To jest przerażające, że nawet w takiej literze prawa moje zdanie jest ważniejsze niż dobro tutaj, no bo to jest dobro ogólne, możliwość przyjęcia ciała Chrystusa, gdzie, tak jak powiedział duszpasterz tamten, z którym rozmawiałem, no niestety większość tych ludzi nie poszłaby na mszę Novus Ordo, czyli woleliby zrezygnować z ciała Chrystusa, po prostu. Dla mnie to było przerażające, jako dla człowieka, który nie zna tego środowiska. Jeżeli masz inne zdanie, mów to, nie? Bo to nie o to chodzi, żebyśmy teraz się zgadzali, tylko że dla mnie to było smutne, że tak się na to patrzy. że woleli bez mszy. O, coś siedzi tam w głowie, widzę.
Mów,
nie bój się.
Ja to trochę rozumiem, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że Kościół ma zupełnie inny cel niż... No, Kościół jest po to, żeby być narzędziem, dzięki któremu otrzymamy łaski potrzebne do zbawienia. I teraz bardzo trudno jest dzisiaj odróżnić, na ile pewne rzeczy są zasadne, a na ile nie. I na ile pewne rzeczy są łamaniem ludzkich sumień, dlatego że no, porządek doczesny i porządek wieczny, który mamy w Kościele, powinien być troszkę inaczej rozróżniany. Myślę, że tutaj w tej kwestii dobrze jest przeczytać artykuł Widziemy, który napisał aktualny już biskup naszej diecezji, pomocniczy ksiądz Jacek Grzybowski, na temat Kościół w czasie pandemii, epidemii. Chodzi o to, że uważam, żeby zachować... Epidemia kiedyś minie. Tak. I my w Kościele dalej będziemy. I o ile widzimy, że naród będzie bardzo podzielony w pewnych kwestiach, to my w Kościele musimy przede wszystkim zawalczyć o to, żeby nie być podzielonymi. Ja uważam, moje prywatne zdanie jest takie, że nie ma co podejmować walk wewnętrznych w przestrzeni sakramentalnej o rygory sanitarne.
Tylko decyzja nie należy do jednego czy drugiego proboszcza,
a na
niego spada cała wina.
Myślę, że tutaj powinniśmy jednak wykazać się większym poczuciem nadprzyrodzoności niż doczesności. Ja jako ksiądz nie jestem pracownikiem sanepidu, ani żadnych sanitarnych służb. Wiernych traktuję poważnie, więc uważam, że znają warunki, które państwo w czasie epidemii przedstawia do realizowania. Nie traktuję wiernych jako nierozumnych ludzi, którym trzeba cały czas co chwila przypominać pewne rzeczy, takich, którzy mają sumienie i którym potrafią rozeznać dobro aktualnie na podstawie tego, co mają. Więc moim zdaniem kruszenie kopii teraz na temat odprawię mszę, bo wszyscy mają maseczkę, albo nie odprawię mszy, bo nie mają maseczki.
To nie chodzi o określenie wszyscy.
Albo ze strony wiernych. Jest dosyć niepotrzebne. W ogóle tym się nie powinniśmy zajmować, tylko robić swoje. Ja jestem księdzem, który odprawia mszę, mam wiernym udzielić sakramentu i tyle.
Ksiądz Dominik Mielewski ostatnio powiedział bardzo fajne kazanie, które słuchałem właśnie na temat tego, że Kościół przede wszystkim ma walczyć o zbawienie duszy, a widzi, jak boi się o zdrowie. I mówi, że to fajnie jest widoczne teraz, jeśli chodzi o działanie Watykanu, w którym jest powiedziane, że człowiek jest postawiony w ogóle w centrum, już nie Bóg, i to jest już jasno widoczne. I on mówi coś takiego, że teraz mówi, zamykamy kościoły po to, żeby ratować wasze zdrowie. I on się denerwuje, mówi, jakie zdrowie? I co z tego nawet, jak umrzemy? Przecież tu chodzi o zbawienie. Co z tego, że człowiekowi, jeśli cały świat zyska, jak na swojej duszy poniesie taką stratę?
To prawda. I tu jest taka ciekawa rzecz, którą jako ksiądz zauważam, dlatego że większy opór przeciwko rozporządzeniom sanitarnym, właśnie takiemu tłumaczeniu, stawiają osoby bardziej przywiązane do tradycji niż ci, którzy są wychowani tylko i wyłącznie w Nowym Rycie. No, tutaj niektóre środowiska w Polsce to pokazują, prawda, że wierni tradycji są bardzo sceptyczni co do pewnych form walki z pandemią, być może dlatego, że przywiązanie do tradycji rodzi większe poczucie wewnętrzne celu nadprzyrodzonego, dla którego zostaliśmy stworzeni, a nie tylko doczesnego. Nie wiem, ciężko mi o tym mówić. W takim sensie, że nie jestem socjologiem, ale pewne tendencje zauważam. Nie? I tutaj opór zawsze jest zły. Zawsze musimy szukać większego dobra. I wydaje mi się, że nie chcę tego oceniać, po prostu tego, co tam żeśmy tutaj został powiedziane, bo to jest, dzisiaj są bardzo skomplikowane kwestie. Celem jest po pierwsze życie nadprzyrodzone, po drugie uniknięcie jak największych podziałów. I teraz Jak to zrobić, to jest problem konkretnej sytuacji duszpasterskiej. Ja na przykład jako ksiądz powiem bez kozery, że na pewno nikogo bym nie wyrzucił z kościoła z powodu tego, że nie ma maseczki.
Nie o to chodzi przecież.
Ani bym nie, nie uzależnił odprawienia mszy od tego, czy są zachowane...
Ale u ciebie msza jest na stałe.
Tylko, że przepisy sanitarne.
To ludzie zrezygnowali z mszy. To bardziej chodziło mi o ten problem. Czyli zrezygnowali z nadprzyrodzoności, bo...
I bo ktoś dalej, kazał założyć maseczkę.
Tak. Ksiądz proszę, który zresztą wtedy nie rozumiał tego, ale powiedział, słuchajcie, jak macie potrzebę, ja jak najbardziej. Tylko, że też ktoś, wiadomo, donosy były co chwila, nie? I ksiądz proboszcz wiedział, mając trudną sytuację. Nie chcę mówić o jakie to było miasto, ja wiem. Wszystko wiem, nawet parafię, nawet nazwisko proboszcza. Ale też nie chcę ze specjalnie mówić, dlatego to bym określił mianem takim, że zbyt twardy kark miał ktoś. Nie był w stanie powiedzieć, no dobra, to nie jeden raz.
No to jest kazus bardzo trudny. Ja go porównuję czasami do kazusu lapsi. Kojarzymy z początków kościoła, kiedy były sytuacje takie, że zmuszano chrześcijan do oddania czci bożkom przez zapalenie kadzidła i niektórzy ulegli, prawda, i w kościele pojawi się problem lapsi, czyli upadłych, którzy z jakichś powodów zapalili kadzidełko bożkom, wtedy święty Cyprian i inni, tam były różne rozkminki.
To przepraszam, dopowiem, bo kwestia dotyczyła tego przecież, że ten, kto wyrzeknie się Jezusa, tak, nie będzie mógł być zbawiony, bo Jezus też nie będzie mógł się do niego przyznać,
tak,
przed Ojcem.
I myślę, tak, że ucząc się na przykładzie historii, być może po ustaniu epidemii, w zasadzie po skasowaniu jej dekretami rządu, to będziemy mieli w Kościele, zmierzymy się z podobnym problemem, kiedy prawda wyjdzie na jaw, tylko w dużo mniejszym zakresie, prawda? Kiedyś był Bożek pogański, dzisiaj w wielu aspektach, nie mówię, że we wszystkich, wydaje mi się, że oddajemy cześć Bożkowi sanitarnemu. No i to będzie dosyć skomplikowana sytuacja, z którą być może będziemy musieli się kiedyś zmierzyć. Że będzie
to taki sztuczny tytuł na odcinek, Bożek sanitarny.
Sztuczny podział chrześcijan na tych, którzy byli zbyt posłuszni i nad tych, którzy byli nieposłuszni, czy zachowywali czyste, zdrowe sumienie oparte na poczuciu nadprzyrodzoności. Wszystkim na ten temat polecam w ogóle taki traktat świętego Cypriana o śmiertelności, de mortalitate. Jest pięknie to wyjaśnione, jak to się boi, lęka, i ci, którzy sceptycznie podchodzą do pandemii, niech sobie przeczytają, ci, którzy oddają cześć bożkom sanitarnym, też niech sobie przeczytają i będzie dobrze.
Dobrze. Kolejna myśl jakaś?
Kolejna myśl.
Bo rozmawiamy o wadach, nie? Wadach, tak. Płynęliśmy bardzo mocno, jak zwykle. Ale to czas mamy, tak?
Wątek poboczny był, ale
potrzebny
taki,
chyba.
Taki do zastanowienia się. Druga sprawa to jest taka, między innymi, którą można by powiedzieć, mianowicie, i tu jest taki wspólny mianownik niektórych tradycjonalistów z osobami przywiązanymi paradoksalnie do ruchów charyzmatycznych.
A to się da połączyć?
No, da się połączyć. Czym? Wiarą w fałszywe objawienia. Podobnie jak w grupach pentekostalnych, opartych na pentekostalizmie, bardzo często są, prawda, akcentowane jako najwyższe dobro i najwyższe objawienie prywatne, jakieś wewnętrzne odczucia, czy tam w głowie myśli, które się pojawiają i czasami, prawda, w drukach czy na różnych płytach są przekazywane objawienia tej czy innej, niezatwierdzone przez Kościół, to u niektórych tradycjonalistów są podobne rzeczy, mianowicie łykają jak pelikany zaraz szybkie jakieś tam niektóre osoby, zwłaszcza takie, które nie mają dobrego rozeznania, jeżeli coś jest takie po ich myśli, że kryzys kościoła, apokalipsa, inne rzeczy, to zaraz tak, to jest racja. I to jest też taki problem, że część osób bardziej wierzy objawieniom prywatnym, niezatwierdzonym przez Kościół i powiela je, czym bardzo często robi wielki zamęt innym. Ja miałem sporo takich kazusów, zbyt duży kwantyfikator, ale trochę miałem, gdzie ludzie przychodzili wewnętrznie poranieni, w sensie duchowym, no bo ktoś im przekazał jakieś tam objawienie, w objawieniach było to, to i to, że tam komunia święta to coś tam, a księża to tacyś tam i tak dalej. I człowiek jest wewnętrznie rozbity, co już świadczy o tym, że nastąpiło działanie szatańskie, prawda? I to też jest dosyć ciekawa sprawa, że niby u osób, które deklarują przywiązanie do tradycyjnej mszy świętej łacińskiej, do nauczania Kościoła odwiecznego, objawienia Bożego, pojawia się taki problem łykania objawień prywatnych też. I tu jest taki wspólny mianownik między niektórymi grupami innymi.
Bardzo ciekawy wątek.
Także to jest taka wada. Ja kilka kazań na ten temat opowiadałem, mówiłem, że wystarczy tradycyjne nauczanie Kościoła, brewiarium fidei, sobory, inne rzeczy, katechizm, żeby obronić tradycję i dobrze wyjaśnić sobie aktualny stan Kościoła, w sensie rozeznać, prawda? Nie musimy posługiwać się jakimiś tam prywatnymi objawieniami, które tylko sieją zamęt w głowie i wypaczają Ewangelię, troszkę tak jak czytamy u świętego Pawła, że są jacyś ludzie, którzy próbują, przyszli wśród was, zasiali zamęt, którzy próbują przeinaczać Ewangelię i między innymi część przeinaczania nauki Kościoła i próba wyjaśnienia tego, co się dzieje dzisiaj, niepotrzebnie jest opierana wyjaśnienie tego, człowiek dąży do tego, żeby coś zrozumieć na objawieniach prywatnych.
To jest w ogóle bardzo ważny temat. Tutaj już na kanale kiedyś nagrałem odcinek o objawieniach prywatnych, gdzie wytłumaczyłem te 5 punktów konkretnie o objawieniach prywatnych, które mogą być zatwierdzone, które nie mogą być zatwierdzone. To myślę, że to jest ważne, żeby porządkować. Ostatnio nagrałem z panem Terlikowskim o Iskrze, która wyjdzie z Polski. Akurat też o objawieniach było. Trochę tam zaczęliśmy, to poszło o kwestię posłuszeństwa. Niektórzy wyrzucają argument, trzeba być posłusznym Bogu, a niektórzy mówią, posłuszeństwo na przykład biskupowi w pewnych sprawach też jest posłuszeństwem Bogu. I środowiska bardzo mocno się starły. I jeszcze niedługo pojawią się też 2 odcinki dotyczące objawień o Polsce. Mój parafianin bardzo ciekawie potrafi mówić o tym, bo doszedł do wniosku, że zachwycamy się różnymi objawieniami ze świata, a jakoś załóżmy, że na przykład niech będzie Fatima, tam było, niech będzie, że nie pamiętam cyfr dokładnie, czy liczb, które opowiadał, natomiast mówił, że na przykład 13 objawień na przykład było, a w Polsce mieliśmy na przykład dotyczących zatwierdzonych przez Kościół 50. I nikt o tym nie mówi na świecie. A to są tak genialnie, fajnie ułożone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sobie zapisałem jedną rzecz tutaj, że dlatego tak głośno teraz jest o księdzu Pelanowskim, ponieważ wielu doszukuje się faktycznie, że on mówił o tym, że będzie koniec, że teraz to się dzieje, że wszystko i tak dalej. Bardzo trudna sprawa z nim związana. Zrobił się takim męczennikiem za prawdę, bo nie pozwolili mu mówić i tak dalej. W związku z tym dla bezpieczeństwa człowiek warto poczekać, zobaczyć na to, w którą stronę to pójdzie, jakieś tam owoce. Na razie słyszałem tylko o tym. Ludzie prosili, żebym coś powiedział, ale jeszcze się nie odważę, bo muszę poobserwować, bo znam trochę prywatnie życie, znam decyzje, które podejmował przez ostatnie 10 lat, które są bardzo niepokojące, ale ludziom raczej wolę o tym nie mówić. I co ciekawe, wielu młodych księży, którzy byli jego synami duchowymi, tak bym to określił, podchodzili z kapłaństwa.
Ale jest różnica. Ja teraz nie wchodzę w ocenę tego, czy próbę zinterpretowania, tylko że chciałbym pokazać subtelną różnicę między tym, co przedstawia w swoich kazaniach, homiliach, wypowiedziach internetowych i książkach ojciec Pelanowski, a inną treść. Mianowicie z tego, co czytałem, widziałem, ojciec Pelanowski próbuje w swoich pismach opierać się na objawieniu Bożym. Mhm. Interpretować znaki czasu na podstawie objawienia Bożego. Czyli wiemy, co to jest Pismo Święte i tradycja. Natomiast ja mówię o tym, że niektórzy próbują interpretować znaki czasu na podstawie prywatnych objawień, które mają często niewiele wspólnego z Ewangelią, z Pismem Świętym i z tradycją Kościoła. Więc dlatego trzeba moim zdaniem też poczekać, dlatego że tak to jest dosyć trudne. Nie zauważyłem, żeby ojciec Pelanowski, być może czegoś nie doczytałem, bo nie wszystko czytałem i nie wszystko słuchałem, ale z tego, co czytałem i słuchałem, tam nie ma takich na przykład powoływania się jak ojciec ksiądz Natanek, prawda, na jakieś prywatne objawienia jakiejś pani czy inne rzeczy, tylko próba próba egzegezy, rozeznania czy odczytywania tego, co widzę i słyszę w Kościele w oparciu o Pismo Święte i tradycję, a nie o prywatne objawienia. To jest zasadnicza różnica. Wiadomo, to też może być manipulacja i być może płytkie takie chodzenie, ale trzeba to odróżnić. Ja mówię o wadzie, jaką jest przyjmowanie bezkrytyczne i bez aprobaty Kościoła Świętego Matki Naszej, kochanej, czcigodnej, objawień prywatnych, które robią wielkie spustoszenie w duszach wiernych. I niestety część osób związanych z tradycją też temu się poddaje. Zwłaszcza pobożne, wpływowe niewiasty.
Zapisałem sobie jeszcze jedną rzecz, tylko muszę przypomnienie. Kochani, ja wam przypominam i pamiętajcie o zamawianiu mszy świętej za kapłanów. Niech to nie będzie jednorazowa akcja, to proszę, bo ludzie lubią akcje, nie? Czyli że raz coś się stanie, różaniec do granic i wszyscy idą, tylko niech to będzie systematyczne działanie. Czyli bardzo proszę, zamawiajcie mszę świętą za kapłanów, o mądrość, świętość i odwagę dla nich. Z tego, co mówią mi różni księża w różnych parafiach, bo dzwonią do mnie czasami, nie jest to tak często, jakbym chciał, ale dzwonią i mówią, proszę księdza, ruszyło, co mnie cieszy. Że byli zdziwieni, kiedy ktoś przychodzi na przykład zamówić mszę świętą, tak bez okazji za kapłanów. I oni mówią, ale przecież nie jest Wielki Czwartek. Nie? I takie zaskoczenie kapłanów. I mówią, proszę księdza, jakie to jest miłe, że parafianie zaczęli o nas dbać, właśnie zamawiając mszę świętą za nas. Tutaj sobie zapisałem, że jest jedna rzecz, która bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o tradycjonalistów. Sposób, z jakim szacunkiem wypowiada się imiona święte, że Matka Kościół się nam przedpowie, Jezus Chrystus nasz Pan, prawda? I tak dalej.
Zbawiciel.
Tak, to jest niesamowite i to zawsze, kiedyś mnie to trochę irytowało, jak byłem klerykiem. Dzisiaj, jak już dojrzałem swojej wierze, mówię, to jest piękne. Kiedy na przykład słyszę u niektórych znanych kapłanów, ale ja już nie chcę się ich czepiać, ale słyszę
znowu,
właśnie
znowu
Maryjka,
z odpowiedziami,
na przykład,
tak,
Maryjka na przykład, nie, dotyczącą Najświętszej Maryi Panny. No to tak. nie da się tego słuchać. Albo Jezusek, albo coś. No po prostu ja cierpię. I wolę w tę stronę, gdzie wiem, że to wynika z szacunku. Mam nadzieję, że wynika z szacunku, a nie z litery prawa, że tak trzeba i tak dalej. Ale to jest dla mnie ważne. I to mi się podoba. Nie jest to wada, niestety, no ale sobie zapisałem. Dobrze, masz jakiś trzeci punkt?
Tak, trzeci, ostatni, który chciałem poruszyć tak naprawdę. A nie, to już przedostatni. Postawa
czas.
Roszczeniowa. Bardzo wiele rzeczy związanych z tradycją zostaje zaprzepaszczonych w związku z postawą roszczeniową wiernych. Znam sam takie przypadki, gdzie wierni, którzy pragnęli, aby w ich parafii odprawiała się msza święta w klasycznej formie rytu rzymskiego, zgłaszali się do biskupa z pominięciem nawet własnego proboszcza i przepraszam za sformułowanie, z wywaleniem dokumentów kościoła i od razu nam się należy, bo summorum pontificum i proszę księdza biskupa, żeby nam tutaj w naszej parafii zrobił mszę trydencką.
Nie rozmawiał.
Czy nam się należy chrzest? I potem z tym się też wiąże potem, prawda, jak się takie rzeczy powtarzają, nieodpowiedni ludzie z nieodpowiednim charakterem, dojrzałością wewnętrzną, zabierają się za sprawy tradycji z pominięciem zasady pomocniczości na przykład, albo po prostu takiego zwykłego kościelnego savoir vivre. To potem na przykład na wyższych szczeblach, ja się nie dziwię, że na przykład niektóre osoby pracujące w kuriach, czy nawet ordynariusze diecezji mają są zdystansowani do tradycjonalistów, po prostu traktujących jako zwykłych pieniaczy. I ja tu jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że tego trzeba bardzo pilnować, aby jeżeli już coś robimy w Kościele, to wszystko jest zawsze darem Bożym. Jako dar próbować to załatwić. Prawda? Jeżeli będziemy, to w naszej diecezji, kiedy kilka lat temu była taka sytuacja, że pewna grupa wiernych z pewnego miasta
z Detroit
tak, z Detroit czy tam z Madagaskaru z pominięciem kurii naszej od razu napisała do stolicy apostolskiej, do Ecclesia Dei, że tutaj biskup nie umożliwia celebracji mszy świętej w Starym Rycie. No i Ecclesia Dei od razu zgłosiła się do biskupa, do kurii. No i jak to potem traktować, prawda? Biskup niczego nieświadomy dostaje telefon, upomnienie z Watykanu, że robi jakieś tam przeszkody, czy po prostu pytają o wyjaśnienie kwestii. Są po prostu takie podstawowe ludzkie błędy, nie? Które sprawiają, że potem obraz jako taki tradycji są pieniacze. I podobne rzeczy mają miejsce niestety w internecie, tylko że tam jest dużo głębszy problem, bo w internecie niestety w ramach interakcji, w komentarzach i tak dalej, nie jesteśmy w stanie zobaczyć sposobu wypowiadania się drugiej osoby i tak dalej, więc trzeba być bardzo takim delikatnym i 4 razy przemyśleć, zanim coś się napisze jako tradycjonalista z komentu, jakiś błąd liturgiczny, czy jakieś postawy księdza i tak dalej. Bo potem człowiek tylko przeczyta suchy komentarz, a to w jaki sposób, jakie były intencje, czy jaki był sposób mówienia, co miał gościu na myśli piszący ten komentarz, może być już wyimaginowany, oczywiście na niekorzyść. Na przykład. I to jest kolejna sprawa i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ostatnia rzecz, tak, bo jest bardzo ważna.
To sobie napisałem tutaj jeszcze jedną rzecz, że postawa roszczeniowa i brak zaangażowania w życie też parafii, bo tylko się liczy moje i ja chcę, narazi się wszystkim środowiskom. Bo od razu moje skojarzenie, to był neokatechumenat. Czyli, że chcemy, żeby ksiądz nam odprawił mszę świętą 4-godzinną w sobotę wieczorem, ale my już nie przyjdziemy w niedzielę na Eucharystię, nie będziemy zaangażowani, bo nam się należy. Nie zawsze tak jest, ja sobie zdaję sprawę, są też grupy, które bardzo fajnie są zaangażowane, natomiast od razu takie moje luźne było skojarzenie, więc oberwę od wszystkich tym skojarzeniem, zdaję sobie sprawę, ale czego się nie robi dla podbijalności, oglądalności, nie? Natomiast nie, żartowałem.
Dla żebrolajków.
Tak, dla żebrolajków. Natomiast postawa właśnie roszczeniowa, bo mi się należy. I moja przygoda z tradycją, ale to ja bardzo wolno u mnie to idzie. Na razie zakupiłem odpowiednią literaturę, zaczynam czytać, zaczynam wprowadzać drobne rzeczy, które mogę na Novus Ordo Missae, jak to mówią, zaczynam dbać o wiele szczegółów. Zaczęła się właśnie od dobrej postawy parafianina, który nie przyszedł i powiedział, ksiądz robi samo zło, tylko przyszedł i zaczął mi mówić pewne rzeczy, które mnie zaczęły zachwycać. Ja sam zacząłem się nad tym zastanawiać, właśnie bardzo powolutku. Proces, który dbał o moją wiarę, tak bym to ujął, trwał 3 lata. Czyli 3 lata dbał o pewne rzeczy, nie czułem się ani razu atakowany.
Dokładnie.
To znasz tego parafianina, nazywa się Marek Miśko, więc musiałem powiedzieć. Natomiast no, duży plus za to. Duży plus.
Tak, i to jest właśnie klucz do zdobycia człowieka.
Mhm. Pozyskał kapłana dla tradycji z czasem. Myślę, że
dla
to
idei,
jest 5 lat jeszcze.
Dla idei, prawda? To jest właśnie to. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to przede wszystkim chciałem zwrócić się do osób, które nie są zupełnie związane z tradycją, które oglądają nasz program i które będą może komentowały i być może są fanami innych kanałów na YouTubie, różnych zakonników, zarówno tych, którzy walczyli, zarówno tych, których zakon został powołany do pokonania protestantów i tych albigensów. Z perspektywy tradycji szukajcie wyjaśnień, bo jako kapłan, który siedzi w tym trochę głębiej, niektórzy nie rozumieją z tradycji, ale dlatego, że moim zdaniem nie mają zupełnie pojęcia na ten temat, bo nie czytają i nie wchodzą w głąb problemu, można powiedzieć jak o niektórych politykach, tam tutaj padają nazwiska. Kiedy poznać, że polityk kłamie? Kiedy otworzy usta. Więc w przypadku niektórych zakonników, którzy wypowiadali się na temat tradycji, chcieli od razu tradycjonalizm, na przykład takie hasło było banuj od razu, czy na przykład, że największymi szkodnikami, taki zakonnik, co bez habitu zazwyczaj się pokazuje w telewizji, na YouTubie. Na YouTubie wypowiadał się na temat tradycji, no to po czym poznać, że się myli na temat tradycji? Po tym, że otworzy usta i w ogóle zacznie mówić na temat tradycji. Więc wiernych, którzy słuchają, macie swoich fanów, oglądajcie, słuchajcie, ja to rozumiem, tylko pamiętajcie, żeby zachować krytyczny umysł, a wątpliwości i sceptycyzm w danej dziedzinie, w każdej dziedzinie, często prowadzi do głębszego poznania prawdy, jest przyczyną do tego, że przed człowiekiem otwierają się nowe horyzonty i nowe informacje, których nie znał, nie wiedział, a które poznając zmienią całkowicie patrzenie na daną sprawę. Co bym chciał, tylko taki mój apel i moja prośba, żeby zanim przyjmie się cokolwiek, co na temat tradycji Kościoła, wad tradycjonalistów czy kwestii tradycjonalizmu mówią inni, wysłuchać, sprawdzić i zweryfikować, bo tutaj moglibyśmy zrobić 3 oddzielne programy na temat, manipulacji, kłamstw, które niektórzy zakonnicy mówili na temat tradycji, otwierając usta.
Czyli oczekiwałbyś, żeby osoby będące w tradycji, zamiast od razu iść w ogień krzyżowy, to żeby spróbowali pokochać swoich proboszczów, nawet jeśli tego nie rozumieją, i miłością zdobywać pewne rzeczy dla Kościoła?
Tak, to jest proces, ale ten proces będzie skuteczny.
Zapisałem sobie jedną
tak
rzecz.
Poganie wchodzili do Kościoła. Spójrz, jak oni się miłują. I my, kiedy będziemy z miłością podchodzić do każdego i do wszystkich rzeczy, z cierpliwością, biorąc pod uwagę, że jest pewien proces poznania, myślę, że jeżeli coś jest prawdziwe, to dla prawdy jesteśmy w stanie zdobyć wszystkich, bo człowiek ma naturalne pragnienie poznania prawdy, więc trzeba tylko zachować pewne inne przymioty ducha, cnoty, do których nas zachęcał nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus.
Dziękuję.
Tak? I prawda sama się obroni i poznamy prawdę i ona nas wyzwoli.
Tylko, że trzeba prawidłowo rozumieć, czym jest miłość. Bo czasami mam wrażenie, że właśnie już wspomniani wcześniej zakonnicy też mówią dużo o miłości, ale niestety prowadzą ludzi ku zatraceniu, a nie zbawieniu. Kochani, słuchajcie, ja nienawidzę być żebrakiem, ale mi kazali, te głosy w głowie mi kazały, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Bardzo proszę o to, ponieważ to jest dla mnie wyznacznik też, że warto dalej się starać i walczyć o pewne rzeczy. Wiem, że odcinki ogląda dużo więcej osób niż jest subskrypcji, więc mam nadzieję, że to nie jest to, że moja mama ogląda 50 razy odcinek, żeby nabić oglądalność, a jest do tego zdolna, tylko że cenicie sobie ten kanał, więc jeśli tak, proszę, zostawcie subskrypcję. Włączcie subskrypcję nazywa. Pobłogosławię Was, my spotykamy się na drugi odcinek. Nie wiem, kiedy będzie emitowany, u nas studio minie pewnie z 2 minuty, bo czas nas goni. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.